mogę tutaj być i mogę z wami dzielić się Słowem Bożym. I tak sobie uświadomiłem, śpiewając pieśni, że jestem tutaj w takim ciekawym momencie, bo chyba byłem tutaj ostatnio 8 lat temu, tak jak mniej więcej policzyłem. Niektórych z was poznałem, to nie jest jeszcze ze mną tak źle i z wami, ale sobie zdałem sprawę, że 8 lat temu zabrałem wam krzesła takie składane wtedy i one poszły do zboru baptystów do Nidzicy i ten zbór tam żyje, funkcjonuje, ale część tych krzeseł poszło do nowego zboru do Iławy. I my, jak jesteśmy na grupie domowej, to siedzimy na tych krzesłach z Kętrzyna. I teraz jeszcze mam jedno pytanie. Może wy chcecie zmienić krzesła swojej kaplicy, bo tamte się kończą, a potrzebujemy teraz wynająć salę i znowu jesteśmy przed zakupem krzeseł. To ciekawa taka sytuacja. Także to jest właśnie wasza historia i wasz wkład. Bardzo wam serdecznie dziękuję za wasze modlitwy, za wasze wsparcie przy powstawaniu tych dwóch zborów. Właśnie miesiąc temu zarejestrowaliśmy nowy zbór baptystów w Iławie. Jest nas tam 40, czasami 50 osób na nabożeństwie. Jest to taka dosyć duża społeczność, złożona z Polaków i także z Ukraińców. Także też mamy u siebie braci i siostry z Ukrainy. Więc właśnie już przekazałem te pozdrowienia z kościoła właśnie z Iławy dla was. Także niezmiernie cieszę się, że mogę tutaj razem z wami być. Bracie i siostry, tutaj brat powiedział, Kazimierz, że tam, gdzie ja się pojawiam, to tam powstają nowe zbory. No cieszę się, że jestem z tego znany, ale dzisiaj chciałbym, żeby coś nowego powstało w waszych sercach, żeby się coś nowego zrodziło. I od razu wprowadzam podział, no to takie słowo, ale chciałbym wprowadzić tutaj podział na młodych i takich w średnim wieku. Powiedzmy, że to będzie taki doskonały podział, więc będę mówił dzisiaj do młodych. Oni tutaj są między nami i będę mówił do tych, którzy są w takim średnim, poważnym wieku. Ci młodzi jeszcze są przed decyzjami. Oni jeszcze taki główny nurt życia nie zdecydowali, jeszcze się nie rozpoczął, jeszcze nie płyną tym głównym nurtem życia, nie mają swoich domów, nie mają swoich rodzin, jeszcze zastanawiają się nad różnymi kierunkami, a ci już tacy poważni, to już są, mają już swoje rodziny, domy, jakiś nurt życiowy, już takie życie stabilne i w zborze, i jako wierzący, ukształtowany, już mu tam nie wciśniesz byle czego, bo on pod kątem Słowa Bożego to rozpozna, a młody jest tutaj właśnie jeszcze na takiej drodze, gdzie będzie wybierał, gdzie jeszcze będzie coś tworzył i będzie zakładał coś, jakiś nurt życia będzie wpadał, będzie zakładał rodzinę, będzie wybierał szkołę, będzie wybierał studia. No, pozwólcie, że taki podział wprowadzę. I brat Kazimierz, ja go poprosiłem, żeby przeczytał psalm pierwszy, który jest wprowadzeniem do dzisiejszego kazania. I w tym psalmie pierwszym chciałbym podkreślić też podział, który tam się znajduje. Ten podział bardzo doskonale widać w tym psalmie pierwszym, nie jest długi, dlatego że jest tam podział na dwie kategorie wspólnoty. Jedna wspólnota jest nazwana przez Słowo Boże, że jest to wspólnota sprawiedliwych. I członkiem tej wspólnoty, czy częścią tej wspólnoty jest człowiek szczęśliwy. A druga część tego podziału, czy druga grupa ludzi, która są w tym podziale, psalmu pierwszego, to jest wspólnota ludzi bezbożnych. Oni też mają swoją wspólnotę. Jest członkiem tej wspólnoty, jest człowiekiem niebłogosławionym, niektóry jest jak plewa, wiecie, plewa to jak się taka mocarnia była, to tam te plewy wypływały z ziaren, to trzeba już teraz bardzo dokładnie tłumaczyć. I te plewy są tak lekkie, że wiatr jak zawieje jakiś, to rozwiewa je, tak niesie po prostu. One są zgubione. I to jest taki pierwszy przekaz dla ludzi młodych. W tym psalmie pierwszym jest pewna twardość życia, która mówi o tym, że nie ma drogi pośredniej. Więc dla was takie słowo, młodzi, żebyście tą twardość życia stosowali w życiu, żebyście dobrze wybierali w swoim życiu i żebyście wybierali to zgromadzenie ludzi sprawiedliwych. Ono ma swoje wymagania, ono ma swoje koszty też, które niesie życie wiarą, ale ono jest przez Boga błogosławione. Ten wybór jest przez Boga błogosławiony, żebyś dobrze wybrał. I dzisiaj, kontynuując ten psalm pierwszy, mając w tyle głowy ten podział, który wprowadziłem do psalmu pierwszego, który widać na ludzi bezbożnych i widać ludzi właśnie tych, którzy są błogosławieni, chciałbym zaprosić was do Słowa Bożego, które jest zapisane w liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian, w 6 rozdziale. I znowu pójdziemy w taką twardość życia, w twardość Słowa Bożego i coś zobaczymy konkretnego. Młodzi lubią konkrety i dzisiaj wam je daję. Dzisiaj właśnie stawiam przed wami te konkrety. Zobaczcie, co tutaj Słowo Boże mówi o życiu, o wyborach, o tych dwóch różnych grupach, które człowiek w życiu młodym musi wybrać. A potem powiem kilka słów do tych, którzy są w średnim wieku. Będzie to słowo zapisane w 6 rozdziale od 11 wersetu. Apostoł Paweł pisze do Koryntian. Wciąż możemy z wami otwarcie rozmawiać, Koryntianie. Nasze serca są szeroko otwarte. To nie u nas jest wam ciasno. Ciasno jest w waszych wnętrzach. W imię wzajemności, jak do dzieci mówię, otwórzcie się i wy szeroko. Przestańcie wsprzęgać się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż za towarzystwo sprawiedliwości z bezprawiem? Cóż za wspólnota światła z ciemnością? Co za harmonia między Chrystusem a Beliarem? Gdzie część wspólna wierzącego z niewierzącym? Jaka zgoda między przybytkiem Boga a bóstwami? My przecież jesteśmy przybytkiem żywego Boga, zgodnie z Jego słowami. Zamieszkam z nimi i będę się wśród nich przechadzał. Będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Dlatego wyjdźcie spośród nich, odłączcie się od nich, mówi Pan. Nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę. Będę waszym ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Wszechmocny Pan. Mając zatem takie obietnice, ukochani, usuńmy każdą plamę ciała oraz ducha i pełni szacunku dla Boga, doskonalmy się w poświęceniu. To napisał apostoł Paweł do Koryntian. Czy to było twarde słowo, czy takie słowo pełne łagodności i takiej spolegliwości? Wydaje się, że apostoł Paweł kolejny raz, tak jak psalmista, wprowadza rozróżnienie i pokazuje nam dwa oblicza tego świata. Że w tym świecie są właśnie dwie strony. Strona dobra, błogosławiona i ta strona zła, przeklęta. I to Koryntianie właśnie popełnili taki błąd, że im się to rozmyło. Oni to jakoś tak zatracili. W jaki sposób, kiedy czytamy to tło kulturowe, to się stało? Ano zaczęli chodzić do pogańskich świątyń i oddawać cześć obcym bogom. Ano zaczęli składać ofiary, Koryntianie, ci ze zboru, bogom, którzy są pogańskimi, z mięsa, z różnych tam właśnie rzeczy, które przynosili. A właśnie zaczęli akceptować te różne zwyczaje, te, które spowodowały, że odrzucili apostoła Pawła i jego nauczanie. I apostoł Paweł tutaj do tych dzieci, których rodził, których ewangelizował, którym zaniósł Ewangelię, on tutaj toczy bój o nich i mówi do nich, do Koryntian, to nie w naszych sercach jest problem, to nie w nas. My, jako ci, którzy zwiastowaliśmy wam Ewangelię, jesteśmy otwarci. To w waszych sercach zrobiło się za ciasno. I zastanawiałem się, dlaczego w sercu wierzącego człowieka zrobiła się ciasnota. Dlaczego tak jest? Apostoł Paweł tutaj w tym wersecie powiedział, w tym tekście biblijnym, który przeczytaliśmy, powiedział, ano dlatego, że wierzący zaczęli wchodzić we wspólne jarzmo z niewierzącymi. Jarzmo, tak jak plewa, trzeba wytłumaczyć, co to jest. To jarzmo z pierwszego wieku. Myślę, że ci starsi to wiedzą, że to jarzmo wyglądało w ten sposób, to dla was młodzi mówię, że były takie dwie belki i one miały takie dwie dziury i łańcuchy. I te belki były rozłożone, ale jak się dwa woły zapinało do tych dwóch belek, to im się to zakładało na głowę i były dwa woły przypięte do jednego jarzma. Po co to robiono? Po to, żeby dobrze orać ziemię, żeby ją dobrze tam spuchnąć. No, jeden wół to mógł tylko taki mały pług pociągnąć, ale jak były dwa, to one mogły dobrze to i miały dużo siły i te dwa woły mogły tą ziemię orać. I ten obraz apostoł Paweł wykorzystał, żeby pokazać, o co chodzi w tym sprzęganiu się w jedno jarzmo. Dzisiaj właśnie do młodych kieruję to słowo. Nie dawajcie sobie sprzęgać się w jedno jarzmo z niewierzącymi. Niewierzący to takie określenie bardzo szerokie, bo to nie chodzi o niewierzących ludzi. My pośród nich żyjemy, my pośród nich jesteśmy, ale wiązać się z nimi, to znaczy wchodzić w małżeństwo z niewierzącymi ludźmi, wchodzić w jakieś głębokie układy biznesowe, wchodzić w jakieś spółki, relacji, a także i finansów, które wiążą człowieka na wiele lat razem. Tak trudno dzisiaj wytrwać małżeństwu razem, nawet wierzącymi. Jest potworny kryzys wierzącego małżeństwa. Tak trudno wytrwać w takiej szczególnej więzi, jak jest małżeństwo. A co dopiero, kiedy zwiążesz się w jedno jarzmo z kimś takim, kto ma inne cele, inną wizję, inne zapatrywanie na życie. I wiecie co, to tak jak to jarzmo, ono jest związane łańcuchami, taki człowiek sam z własnej woli czasami wchodzi w taki układ chory i jest związany łańcuchami i nie może się wydostać z tego. I to jest dla niego trudne, to jest obok niego. I wiele razy słyszeliśmy o różnych właśnie krachach takich spółek, takich więzów i apostoł Paweł ostrzega Koryntian, by oni tego nie robili. Dlaczego ich ostrzega? Bo oni zaczęli to robić. Oni zaczęli wchodzić w takie głębokie układy ze świątynią, z ludźmi niewierzącymi. Zaczęli i to ich zaczęło pociągać. I wiecie, co się stało? Ci Koryntianie bardziej kochali ten świat tych niewierzących niż apostoła Pawła. Bardziej kochali ich słowa, bardziej kochali ich przesłania niż apostoła z Pawła. Bardziej kochali ich słowo niż Słowo Boże. Jak wrócimy do psalmu pierwszego i zobaczymy ten podział, on jest tak bardzo wyraźny, tak bardzo jasny. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, lecz ma upodobanie w zakonie Pana. Któż z nas nie ma trudności? Czy młody człowiek nie ma kłopotów, nie ma pytań bez odpowiedzi, nie ma stresów, nie ma jakichś trudnych spraw? Ma i szuka odpowiedzi na te pytanie. I apostoł, tutaj psalmista mówi, nie idź za radą bezbożnych, idź za radą Bożego Słowa, nie idź za radą tych, którzy mają rozwiązanie na każdy twój problem. Bądź cierpliwy i czekaj na to, co Pan Bóg ma dla ciebie. Czekaj na ten głos, wytrwaj w nim, a on da ci odpowiedź. Będziesz szczęśliwy, będzie ci się dobrze wiodło, ale wybierz Boga, żebyś żył. Żebyś żył prawdziwie, prawdziwym życiem. To tak dla młodych. To tak dla młodych. A teraz dla nas, dla tych właśnie w średnim wieku, też się zaliczam do tego towarzystwa. Apostoł Paweł mówi, że czasami w sercu wierzącego człowieka, czy we wnętrzu tego wierzącego człowieka robi się ciasno, by mógł przyjąć Boga, by mógł przyjąć Boże Słowo. Dlaczego robi się ciasno? Ano, bracia i siostry, dlatego, że przychodzi rutyna. Przychodzi takie, wiecie, taka tradycja. I ta tradycja powoduje, że my czasami w swoich umysłach tworzymy takie, a to już znam, to już słyszałem, to już wiem, a to już czytałem. Nie jesteśmy otwarci na to, co Bóg chce jeszcze uczynić w moim życiu. Pojechałem do takiej placówki, do Kościoła Baptystów na południe Polski i spotkałem takiego brata. Ten brat miał 75 lat i mówi tak: ja już jestem stary, już swoje przeżyłem, już swoje służyłem, już swoje wypracowałem, teraz czas na młodych. Ja już jestem taki, już w podeszłym wieku, już mi tutaj ten, już i tak mówi cały czas. Ja mówię: bracie, a w jakim to wieku Pan Bóg Mojżesza powołał do służby? W jakim to wieku? Czy on był młodym, doskonałym chłopcem, młodzieńcem? No tacy też byli powołani do służby. Ale Mojżesza powołał w bardzo poważnym wieku, zaawansowanym wieku. Ja widzę po was, że niewielu z was tutaj, w tej kaplicy, ma tyle lat co Mojżesz, kiedy Bóg go powołał do służby. A ja go pytam: a bracie, a powiedz bracie, dlaczego go Bóg tak późno powołał? No bo on musiał być 40 lat na dworze egipskim, żeby się nauczyć kultury osobistej, a potem 40 lat na pustyni, żeby nauczyć się pasterzowania i dopiero był zdatny do tego, żeby Bóg go mógł powołać. Bóg musiał go ukształtować, musiał go trochę przytrzymać. Więc nie myśl tak o sobie, że już tutaj czas na młodych, bo jesteś bardzo ważnym ogniwem w Kościele, bardzo ważną cegłą, kamieniem i istotną dla tego młodego pokolenia. Nie wpadaj w rutynę czytania Bożego Słowa, czy w rutynę i tradycję tego, że to w niedzielę trzeba przyjść i to wszystko wystarczy. Bo musisz być inspiracją dla tego młodego pokolenia. To młode pokolenie dzisiaj potrzebuje od ciebie nie tylko przykładu pobożności, świętego życia, ale potrzebuje widzieć w tobie świeżość Bożego Słowa. Potrzebuje widzieć w tobie żywą pracę Ducha Świętego. A wiecie, to się wiąże z taką innowacją. To się wiąże z tym, że mamy coś nowego do powiedzenia, że mamy jakieś nowe przeżycie, jakieś nowe doświadczenie z Bogiem. Coś przeszliśmy konkretnego. To nie może być tak, bracia i siostry, że my w średnim wieku, to synowie mi często to zarzucają. Mówi: a to już ty mówiłeś, to kolejne to rzeczy, to już opowiadałeś, to ja już znam. My naprawdę musimy szukać w Słowie Bożym, w wersetach biblijnych, też musimy szukać takich nowych przeżyć, nowych doświadczeń, nawet wystawiać się tak dla Boga w swojej codzienności, żeby przeżyć z Nim coś nowego. Bo Bóg jest Bogiem nowości. On tworzy zawsze coś nowego. On mówi często, żeby tego starego już nie wspominać, bo On to wszystko czyni nowe. I w twoim wieku, w którym jesteś, w tym średnim wieku, Bóg ma przed tobą też nowe rzeczy. Ja nie mówię tutaj o jakichś nowych objawieniach, ja nie mówię tutaj o jakichś nowych rzeczach, które niestworzonych, nie mówię o bajkach, tylko mówię o tym, że na twojej drodze życia, już uformowanej w tym nurcie, Bóg stawia nowe rzeczy do zrobienia. Bóg stawia nowe słowa, które trzeba wypowiedzieć. Bóg daje ci i stawia ludzi, którzy potrzebują ciebie i twojej świeżości. Ja teraz rozpocząłem pracę w szkole i pracuję na świetlicy. Wiecie, jaka to jest wymagająca praca? 1-3 to są dzieci. 1-3. Oni są bardzo krytyczni w stosunku do mnie. Zwracają mi uwagę. Mówią: tą historię to my już znamy. Oni potrafią mi powiedzieć, jak tam mi z buzi pachnie, czy nie pachnie, jak ja jestem ubrany dzisiaj. Czy popatrzą w oczy, powiedzą: a to dzisiaj pan się chyba tak nie najlepiej czuje. Oni po prostu zaglądają. Ja naprawdę muszę się nieźle przygotować na to spotkanie z nimi. Muszę mieć przygotowaną nową lekcję. Jeśli ja wyjmuję z swojej torby stary gadżet, który już miałem, to oni mówią: to już było. Proszę, żeby coś nowego, bo oni tego doświadczyli. W różnych formach trzeba to przedstawić. Niech nie będzie, bracie i siostro, ciasno w twoim sercu w stosunku do młodego, wierzącego człowieka. Oni potrzebują zachęty, oni potrzebują was. Oni potrzebują, żeby zobaczyć żywego, prawdziwego Boga, do którego Ty go zaprowadzisz, do którego Ty go zachęcasz. I chciałbym teraz wrócić i powiedzieć już do starszych i do młodszych. Już do nas wszystkich, bez podziału. Bracia i siostry, często nam się w naszych kościołach i w naszych zborach rozmywa ten podział, który widzimy w Bożym Słowie. Podział na środowisko ludzi wierzących, na Kościół, na środowisko ludzi, którzy kochają Boga, którzy za Nim tęsknią, którzy chcą od Niego czerpać, którzy chcą z Nim przebywać, którzy chcą śpiewać dla Niego, którzy chcą czytać Jego psalmy, którzy są w Nim rozkochani, na tych, którzy z Bogiem nie mają nic wspólnego, prezentują wysoką kulturę osobistą, mają osiągnięcia w świecie biznesowym, mają osiągnięcia w świecie medialnym, pięknie śpiewają, pięknie rozwiązują zadania, są autorytetami w różnych dziedzinach życia. My musimy mieć w głowie ten podział zawsze, bo Bóg go wprowadził, że błogosławiony jest człowiek, który nie idzie za radą bezbożnych. Wiele rozwiązań na życiowe problemy, wiele pomysłów na życiowe problemy ma świat. Ale Bóg zachęca nas do tego, żeby za tymi radami, które są czasami takie krótkodystansowe, nie iść. Żeby nie zajmować miejsca w gronie szyderców. Nie być wśród nich, nawet z nimi niespecjalnie przebywać. Kilka przykładów. No ja jestem też strażakiem ochotnikiem, teraz rzadziej bywam tam, ale strażacy mają bardzo cięte dowcipy, mają bardzo cięte historie. Potrafią tak doładować taki dowcip, że to mi w uszy więdną. Więc ja się z nich nie śmieję. One mnie nie cieszą i ich nie opowiadam. To powoduje rozróżnienie i że oni tak widzą, no ten to jest taki trochę inny. I ja się z tego z rozróżnienia cieszę, bo przynajmniej widzę, po której jestem stronie. Są takie różne środowiska plotkarskie. To często, przepraszam, ale wśród kobiet często tak jest. Ja pracuję, wiecie, ja tam jestem prawie jedynak w tym towarzystwie nauczycieli. Jak szybko tam się zapala jakaś plotka, jakaś informacja i ona jest rozgrzewana do czerwoności, ta informacja o jakimś nauczycielu, o jakiejś nauczycielce, co ona zrobiła, a ona z kim, ten z tym, a ta była tam, a ten to, a ten... To się tak rozgrzewa. Wiecie, że to jest grono szyderców wtedy? Bo ty nie wiesz, czy to nawet jest prawda. To jak ogień się podnieca, to idzie. To nie są moje sprawy, ja się tym nie interesuję. Ja w to nie wchodzę. Dlatego, że nie chcę być w tym gronie. Pismo Święte mówi, że jak ty wprowadzisz takie rozróżnienie w swoim życiu codziennym, to będziesz jak drzewo zasadzone wśród strumieni, które wyda owoce w właściwym czasie i jego liść nie pożółknie. Idzie jesień. Drzewa będą zrzucać liście i będzie to naturalny proces. Ale w życiu wierzącego człowieka, czy jest młody, czy jest stary, liść Bożej akceptacji, liść Bożej miłości, liść Bożego charakteru, liść Bożej tożsamości nigdy nie usknie. Nigdy nie usknie. Ja pamiętam, kiedy się nawróciłem, tego dnia, kiedy doświadczyłem Boga i Bóg w jednym momencie, chwała Mu za to, zabrał z moich ust bluźnierstwa, te wszystkie przekleństwa. Ja nie potrafiłem nie przeklinać, a On jednego dnia zabrał to bluźnierstwo. I spotkał mnie wierzący człowiek, Sławek, i mówił, jak się czujesz? Ja powiedziałem mu tak, ja się czuję dobrze, ale wiesz, miałem takie momenty uniesienia w swoim życiu. Nie wiem, czy to jest chwilowe. Nie chciałbym tego stracić. Boję się, że mi to Bóg zabierze. Ten moment, wiecie, takiej radości, rozradowania się w Bogu. Ten moment takiej świeżości, takiego zaczerpnięcia od Boga. I On wtedy powiedział mi tak, Boża obietnica, Bóg ci tego nie zabierze. Nie zabierze ci twojej świeżości, nie zabierze ci swojej akceptacji, nie zabierze ci swojego rodzicielstwa, że jest ojcem, nie zabierze ci swojego błogosławieństwa. Ty tylko przy Nim trwaj. Tylko przy Nim bądź, a będzie wszystko dobrze. I chwała Bogu, naprawdę cieszę się, że Bóg mi tego nie zabrał i od, no teraz mam już 45, a wtedy to miałem 21, że nie muszę przeklinać, że nie muszę bluźnić. Naprawdę, to jest wspaniałe, to jest cudowne, że ten sposób, to jest takie Boże namaszczenie. Wyda owoc. To, że będziesz trwał w gronie sprawiedliwym, to, że będziesz trwał blisko Boga, młody człowieku, człowieku w średnim wieku, to wyda owoc. A jaki to będzie owoc? O tym czytamy w liście do Galacjan w 5 rozdziale. Będziesz miał pokój, który przewyższa wszelki rozum. Będziesz miał radość, nie taką, jak ma świat. Będziesz miał cierpliwość, jaką też świat nie ma. I być może pracownicy, wśród których pracujesz, to jest owoc, który się rodzi. Będziesz miał łagodność. Ja bardzo lubię taki charakter mężczyzny, sam nad tym jeszcze pracuję, który potrafi być konkretny w jakichś takich sprawach, wiecie, ważnych. Potrafi stanąć i podjąć decyzję. Ja się bardzo cieszę, bracia i siostry, że tu się mężczyźni pomodlili, bo już w wielu zborach mężczyźni się nie modlą. Jak się mężczyźni nie modlą na zgromadzeniu, a modli się 10 kobiet, 7 kobiet, o czym to świadczy? Co to za świadectwo? To świadczy o tym, to jest taki duchowy znak, że mężczyźni nie biorą sprawy w swoje ręce. Chwała Bogu, bracia, że tutaj jest taka sytuacja. Więc wracając do tego tematu związanym z takim Bożym charakterem, że mężczyzna jest w stanie być głową rodziny, być mężem zaufania w kościele, ale jednocześnie potrafi podejść do dziecka, łagodnie z nim porozmawiać, wziąć go na ręce, przytulić, kiedy płacze, i przytulić swoją żonę, czy swoją rodzinę, czy swoich bliskich ze swojej rodziny i użalić się, a czasem zapłakać z nimi. Że jest w nim taka twardość i taka łagodność. Jest taka konkretność i bojaźń Boża. Jest taka męska zazdrość o sprawy Kościoła, taka męska zazdrość o swoją żonę, taka męska zazdrość o to, żeby było Boże błogosławieństwo, ale jest i modlitwa. I jest wspólna modlitwa z rodziną. Jest taka łagodność, która, wiecie, to Chrystus taki był, bo jak on się spotkał z faryzeuszami, to on zawsze tak dosolił, powiedział im, że są groby pobielane, pełne suchych kości. Ale jak spotkał kobietę, którą chcieli ukamienować, to powiedział, ja ciebie nie potępiam. Idź, nie czyń tego więcej. Jak spotkał ludzi, którzy płakali nad zmarłym synem wdowę, to się użalił nad nią. Jak spotkał kobietę z trwotokiem, to pozwolił się dotknąć. Był łagodny, posiadał właśnie takie rozróżnienie. I trzeba powiedzieć trochę o bezbożnych. Jeśli młody człowieku i człowieku w średnim wieku będziesz stał jedną nogą w świecie, a drugą nogą w kościele, i będziesz sobie myślał i powiesz sobie, że tak można, to ja ci mówię na podstawie psalmu pierwszego, że tak nie można i tak się nie da. Bo albo jednym pogardzisz, a drugiego sprzedasz. Nie da rady tak. Musimy konkretnie zdecydować i konkretnie postawić nogi na jednym z dwóch przedziałów, takich, jakich nam oferuje psalm pierwszy. Bezbożnym będzie inaczej. Ci będą jak plewy, których wiatr rozwieje. Dlatego bezbożni przepadną na sądzie. Oni nie tylko przepadną na sądzie, ale bezbożny człowiek, oznaki piekła będzie widać w jego życiu już tutaj na ziemi. Jakie to będą oznaki piekła? To będzie brak pokoju w jego życiu, ciągle niepokój, ciągle rozglądanie się, czy wszystko będzie dobrze, czy wszystko się jakoś dobrze ułoży, takie zamartwianie się. To będzie depresja, to będzie smutek, to będą bluźnierstwa, to będzie kłamstwo, to będzie sprzedaż wartości, to będzie sprzeniewierzenie się, to będzie nieczystość i to będą już takie pierwsze oznaki piekła w jego życiu. Pan strzeże poczynian sprawiedliwych. Posunięcia bezbożnych zakończą się przegraną. Człowiek bezbożny to człowiek przegrany. Bez Boga. Nie ma nawet krzty w nim, bo już tak bardzo poszedł w tą złą stronę. Dlatego Jezus mówi, ja jestem droga, prawda i życie. I nikt nie przychodzi do Ojca mojego, jak tylko przeze mnie. Dlatego Jezus jest tak bardzo radykalny. Dzisiaj świat mówi, wiele jest dróg do Boga. To jest nieprawda. To jest kłamstwo. Można, wystarczy być dobrym człowiekiem. To też jest kłamstwo. To nie wystarczy, bo nikt z nas nie jest. Jest tylko jedna droga do Boga, droga przebaczenia. I tą drogą przebaczenia jest święta krew Jezusa, która obmyła ciebie ze wszystkich grzechów. Drogo zostałeś kupiony. Drogo zostałem kupiony. Jego święta krew obmyła i obmywa nas z naszych grzechów i powoduje to, że jesteśmy zaakceptowanymi dziećmi Bożymi. Bracia i siostry, kończąc, chciałbym przypomnieć i podkreślić kilka takich ważnych punktów, które wypływają z tego zwiastowania. Nie można stać w dwóch miejscach. Nie można służyć Bogu i mamonie. Nie można służyć Bogu i światu. Musisz zdecydować, po której decydujesz stronie staniesz. Dzisiaj możesz podjąć decyzję. Czy stoisz po stronie Bożej, Bożego Słowa, Bożej Sprawiedliwości i wybierasz tą stronę, czy po stronie świata, który prowadzi na zatracenie. To pierwsza sprawa. Druga sprawa. Młody człowieku, powiem tak, jak mówi Słowo Boże. Piękne jest życie, wspaniałe. Szczególnie, kiedy ma się zdrowie, kiedy ma się zdrowe oczy, kiedy ma się silne nogi, kiedy ma się ręce, kiedy umysł jest świeży i trzeźwy. Bierz wszystko, co widzą twoje oczy. Ciesz się z tego, korzystaj, ale wiedz, że za to wszystko pozwie cię Bóg na sąd. Bądź ostrożny. Ten świat ma bardzo wiele pułapek i on będzie chciał cię wciągnąć. Jest wiele zakusów diabelskich, ale jeśli uczynisz Pana Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, jeśli wybierzesz Go jako swoją drogę swojego życia, tak jak to zrobił Mojżesz, tak jak to zrobił Gedeon, tak jak to zrobił Abraham, Józef, tak jak to zrobili apostołowie, to wygrasz życie. Nie tylko to tutaj na ziemi, ale też i życie wieczne. I będziesz doświadczał nieba już tutaj na ziemi. Będziesz go doświadczał. Nie zamykajmy swoich serc i nie popadajmy w rutynę służby dla Pana. To nie może być tak, że my, wierzący ludzie, staliśmy się jak synowie Helego, którzy tak popadli w rutynę, że zaczęli podkradać z kotła poświęconemu Panu mięso i zaczęli je zjadać. To znaczy, że ich służba po prostu się jakoś rozjechała i za to zostali też osądzeni. Szukajmy świeżości z Bogiem i tą świeżość, z tej świeżości czerpmy. Psalm pierwszy mówi, że drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Każde drzewo potrzebuje zaciągnąć tej świeżości. A tą świeżością jest żywa woda od Chrystusa, której się napijesz, to popłyną wody ku życiu wiecznemu. I teraz ostatni przykład. Niektórzy z was znają brata Stefana Szmigla. On był pastorem, pełnił służbę pastorską w Olsztynku i zmarł w wieku 99 lat. Jak miał 95 lat, to zabrał mnie do pasieki, i mieliśmy pracować przy pszczołach, nie mając ani kapeluszy, ani rękawic. I ja mówię do niego, jak my będziemy pracować? Damy sobie radę. Otworzyliśmy dwa ule i jak otworzyliśmy te ule, tak żeśmy dostali od razu kilka strzałów w oczy i po rękach, i po plecach i schowaliśmy się w krzaki. I siedzieliśmy w krzakach. I myślę sobie, no to nieźle. I wtedy brat Stefan powiedział mi coś bardzo świeżego i coś bardzo mądrego. I powiedział tak. Widzisz, Marcin, z tymi pszczołami to jak z ludźmi. Niektóre są takie łagodne i takie spolegliwe. A niektóre są zjadliwe i takie kąśliwe. A ty musisz się nauczyć pracować z tymi i z tymi. Różne są sytuacje w naszym życiu. Różne przechodzimy przeboje losu. Ale tak jak Jezus przychodził. Ale my musimy się uczyć. Musimy się ciągle uczyć, jak znosić, jak sobie radzić, jak się podnosić, jak być świeżym. Dlaczego opowiedziałem tą historię? Bo tą historię pamiętam do dzisiaj, brat Stefan już nie żyje, i on mi ją powiedział, kiedy miał 95 lat. I ona zostanie ze mną do końca moich dni. I taką samą historię ty, człowieku w średnim wieku, ty, bracie i siostro, możesz przekazać swoim dzieciom, swoim wnukom, swoim bliskim w Kościele. Tylko trzeba to przeżyć z Bogiem. Trzeba to znaleźć. A Bóg doświadczenia życiowe stawia na naszej drodze. Szczęśliwy jest ten, kto nie kieruje się radą bezbożnych i nie przesiaduje z grzesznikami. Nie zajął miejsca w gronie szyderców, a jego rozkosz to prawo Pana. Nad nim rozmyśla za dnia oraz nocą. Będzie jak drzewo zasadzone wśród strumieni, które wyda owoc we właściwym czasie. Jego liść nie pożółknie, a czego się podejmie, to skończy się powodzeniem. Niech ci Bóg błogosławi, niech ci da powodzenie. U Niego jest zawsze zwycięstwo. Amen. Pomódlmy się. Bracia i siostry, chciałbym was prosić, żebyście się pomodlili, ale tak szczególnie. To będzie wyzwanie teraz. Chciałbym, żeby ci, którzy są w średnim wieku, pomodlili się o tych młodych. O tych, którzy są przed wyborami, przed decyzjami. Może to będzie twój syn, może go tutaj nie ma, może to będzie ktoś, kto stoi obok ciebie. Ja proszę, żebyśmy się właśnie o nich pomodlili, żeby dobrze wybierali. To pierwsza taka część. A druga część modlitwy, to chciałbym prosić tych młodych, żeby się o nas modlili. Żeby nasze serca się nie zamykały, żebyśmy zawsze byli świeżi dla nich, żebyśmy byli dla nich nie tylko przykładem, ale i inspiracją. Także jak Pismo Święte mówi, niech jedni modlą się za drugich, niech jedni drugim niosą te ciężary, tak i dzisiaj na tym nabożeństwie. Zapraszam. Miejmy taki czas błogosławieństwa, proszenia o błogosławieństwo dla siebie nawzajem.